Dzieje apostolskie, 6 rozdział. To będzie ostatnie w tym roku moje kazanie z dziejów apostolskich o roli Ducha Świętego w życiu Kościoła. I przeczytamy może pierwszych 8 wierszy tego 6 rozdziału. I czytamy tak. A nasze dzieci pójdą na szkółkę, zapomniałem o dzieciach. Czytamy 6 rozdział od 1 do 8 wersetu. W tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, heleniści zaczęli zarzucać Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Wówczas 12 zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego znajdźcie sobie, bracia, 7 mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. Rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochorosa, Nikonora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych przedstawili apostołom, którzy pomodlili się o nich i włożyli na nich ręce. W ten sposób słowa Boga krzewiło się, liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczne ta rzesza kapłanów dawała posłów wierze. Znam oto taką sytuację, że w kościele zaczynają się pierwsze problemy. Problem zrobił się taki, że pewne wdowy helenistów, kim byli heleniści? To byli Żydzi emigranci, czyli Żydzi z innych krajów, z tak zwanej diaspory żydowskiej, tak to się określało. Czyli dzisiaj po naszemu byśmy powiedzieli, że to byli emigranci z innych krajów. Heleniści dlatego, że mówili po grecku. Ich językiem codziennym był język grecki, a nie wcale aramejski. Więc być może powstał tego rodzaju sytuacja, czy taki problem, że Hebrajczycy trochę mieli za gorszych. Te wdowy, które pochodziły od helenistów, bo to byli tacy, wiecie, nie do końca czyści Żydzi, tak? Którzy się troszeczkę zmieszali z tymi innymi kulturami, co pośród Żydów było źle odbierane. Wdowy też dlatego, że sytuacja w tamtym czasie wdów była często bardzo dramatyczna. One były pozbawione bez środków do życia, tak? Bo kobieta, która miała mężczyznę, który się nią opiekował, miała jakby zapewniony byt. A kobieta, która została sama, została wdową, bez rodziny często i tak dalej na przykład, no to ona była w bardzo dramatycznej sytuacji. Starsza kobieta. Już pracować za bardzo może też nie mogła. I była zdana, że tak powiem, na żebractwo często. Więc Kościół w miłosierdziu Chrystusowym uznał, i to w Nowym Testamencie była powszechna praktyka w zborach, że opiekował się wdowami. Bo te kobiety bardzo tego potrzebowały. To była kwestia wręcz przeżycia często dla tych kobiet. Więc Kościół w Jerozolimie dbał o to, żeby wdowy miały co jeść, i była taka służba, która rozdawała jedzenie tym kobietom, ale okazuje się, że pewne kobiety zaczęły być zaniedbywane i podniósł się z tego powodu pretensje pewne. Zrodziła się ta sytuacja. I co robią apostołowie? Oni twierdzą, że są powołani do głoszenia Słowa Bożego, do modlitwy, więc nie chcą się tym zająć, ale dają pewną radę. Mówią, dlatego znajdźcie sobie, bracia, 7 mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek. Oni sami nic może to nie narzucają, apostołowie, tylko dają pewną radę przed zgromadzeniem. I ta rada zostaje powszechnie przyjęta, uznana za dobrą, że mają oni sami spośród siebie wybrać 7 mężczyzn. I co jest ciekawe, na co chcę zwrócić uwagę, czym mają się charakteryzować, tak? Mają cieszyć się powszechnym uznaniem, czyli mieć autorytet. Mam być to ludzie pełni ducha i mądrości. Nie ktoś, kto, nie wiem, skończył studia zarządzania z jakichś społecznych kwestii i dlatego ma jakieś wykształcenie w tym kierunku i wie, co zrobić, ale to nam pokazuje, że dla pierwszego kościoła kluczowe w posługiwaniu było to, czy ludzie ci są pełni ducha. Dla nich to było istotne, bardzo istotne, żeby ludzie, którzy mają wejść, zająć się tą posługą, która z jednej strony, wiecie, niekoniecznie wyglądała nie wiadomo jak duchowo. No co to rozdawać żywność, to można powiedzieć, mógłby każdy robić, tak? Że to taka prozaiczna wręcz czynność, no rozdać żywność. Wielkie mi coś, tak? No to można nawet dzieci wziąć, zaprzęgnąć do tego, żeby też rozdawały. Babcie się będą cieszyć, że dzieci, wiecie, to byłaby nawet fajna sytuacja, tak? Że dzieci mają jakieś takie poczucie, że wobec starszych kobiet jest jakaś łączność pokoleniowa. Super sprawa, tak? Ale tu oni decydują, że tu muszą być ludzie pełni ducha. Bo choć z jednej strony wydaje się, że ta służba może wyglądać na prozaiczną, to Kościół dostrzegł, że tutaj jest zagrożenie dla jedności Kościoła w tej sytuacji. Że mogą rodzić się uprzedzenia, że może rodzić się jakieś urazy, jakaś stronniczość pośród ludzi, że uznaje się lepszych jednych, a drugich za gorszych i tak dalej. I że to wbije jakiś klin w jedność Kościoła, który czytaliśmy, że oni mieli jedno serce, jednego ducha wszyscy. Że to było coś, co ich tak wyróżniało. Więc to musieli być ludzie, którzy mają ducha. Dlaczego? Bo załatwiają wtedy z myślą, podchodzą do ludzi z pewną wrażliwością, patrząc na to, żeby sprawa Boża... czy widząc sprawy z punktu Bożego, tak? Mając ten zamysł chrystusowy, to co mówi później apostoł Paweł, usiłujcie zachować jedność ducha w spójni pokoju, żeby przynieść pokój w tą sytuację, która zrodziła pewne pretensje i pewne zatarcia, jakieś relacje pomiędzy poszczególnymi grupami wierzących ludzi. Więc dążnością ducha, jak mówi w innym miejscu apostoł Paweł, jest życie i pokój. Dlatego to musieli być ludzie, którzy są pełni ducha, bo będą się kierować tym, żeby przynosić pokój, przynosić życie. Nie będą stronniczy nic z tych rzeczy, tylko będą w Bożym duchu poruszać się i będą przynosić Boże rozwiązania, a nie tylko ludzkie. I zobaczcie, Kościół przyjmuje tą radę, to znaczy się, że dla Kościoła tamtego to były rzeczy oczywiste, że ludzie, którzy powinni się zająć tą posługą przy stołach, to powinni być ludzie pełni ducha między innymi. Oczywiście cieszący się autorytetem, też pełni mądrości, którego też ma tą mądrość, posiada się od ducha Bożego, bo jest nawet dar ducha mądrości. Ale to musieli być właśnie ludzie pełni ducha. I co jest oczywiste, oni wybierają sami spośród siebie ludzi, którzy są tacy, tak? Czyli to rozpoznanie, kto jest pełen ducha, a kto nie, było dosyć proste dla tych ludzi. Czyli to znaczy się, że w funkcjonowaniu tamtego kościoła w ogóle był położony nacisk na to, żeby być pełnym ducha. To była kluczowa kwestia w życiu kościoła. I co ciekawe jest, kiedy patrzymy na tą siódemkę, o dwójce z nich dzieje apostolskie wcale nie mało nam mówią. I pokazują, jacy to byli ludzie. Bo czytamy dalej, że co do Szczepana, to pełen łaski i mocy czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. Tak był to człowiek pełen ducha, tak? Wówczas zebrali się niektórzy z tak zwanej synagogi wyzwoleńców, do której należeli też Cyrenijczycy i tak dalej, i rozprawiali ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać jego mądrości ani duchowi, pod wpływem którego przemawiał. Szczepan, tutaj jest później mowa, którą czytamy, jego dłuższe przemówienie, które jest zapisane w Dziejach Apostolskich, dlatego że zebrali się wobec rady, zebrali go, żeby tam przemówił do tych ludzi, i on tą swoją mowę kończy takimi słowami: o ludzie twardego karku, nieobrzezanych serc i uszu, wy zawsze opieracie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy, którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie, pozabijali też tych, którzy zapowiedzieli przyjście sprawiedliwego, wy teraz staliście się jego zdrajcami i mordercami. Słuchając tego, zawrzeli gniewem w swych sercach, zaczęli zgrzytać na niego zębami. On tymczasem, pełen Ducha Świętego, utkwił wzrok w niebie i zobaczył chwałę Boga oraz Jezusa stojącego z prawej strony Boga. Czyli widzimy człowieka, wiecie, w naszej dobie, naszych czasów, gdzie poprawność polityczna, żeby nikogo nie urazić słowem, to jest dzisiaj tak często podkreślana, widzimy, że pod natchnieniem Ducha Świętego człowiek potrafi mówić rzeczy, które ktoś mógł powiedzieć: a dlaczego ty nas osądzasz, tak? Przecież nie wolno sądzić, Boże Słowo mówi, nie? Nie wolno nikogo sądzić. Dlaczego ty nas nazywasz zdrajcami i mordercami? Jeszcze takimi ostrymi słowami. Ale on, pełen Ducha Świętego, wręcz tak powiem, naraża się tym ludziom. Bo gdyby tego nie wypowiedział, może by tak ostro nie zareagowali. Oni się wręcz ściekli na niego, tak? Na te słowa podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i zgodnie rzucili się na niego. Następnie go wywlekli i ukamienowali. Gdyby pod wpływem Ducha Świętego nie wypowiedział tych słów ostrego osądu, który był prawdą, może by to się nie stało. Więc w pewien sposób możemy powiedzieć, że za sprawą Ducha Pańskiego doszło do tego wydarzenia, że Szczepan zginął, a później nastąpiło wielkie prześladowanie Kościoła, pierwsze prześladowanie Kościoła. Ale to był człowiek pełen Ducha Świętego. Pełen Ducha Świętego, co podkreśla nam Pismo. Natomiast drugi, kiedy zaczęło się to prześladowanie, Filip, kiedy rozostali, pouciekali z Jerozolimy, część wierzących ludzi, udał się do miasta Samarii. Tam zaczął głosić Ewangelię. Też się zaczęły dziać znaki i cuda. I Samaria z radością przyjęła Boże Słowo, czytamy. 8 rozdział, 14-17 wersetu chcę przeczytać. Gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy po przybyciu modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wkładali zatem na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Czyli znowu widzimy sytuację, która nam pokazuje, jak dla pierwszego Kościoła, Kościoła Dziejów Apostolskich, niezwykle było istotne to, żeby ludzie, którzy uwierzyli, otrzymali też Ducha Świętego, żeby zostali napełnieni Duchem Świętym. Oni byli ochrzczeni w imię Jezusa w wodzie. Oni uwierzyli, nawrócili się, ale nie otrzymali Ducha Świętego. Jeszcze. Więc kiedy apostołowie przyszli, Filip jakby coś może pominął, czy zapomniał, czy nie zwrócił na to uwagi. Był ewangelistą, tak? Więc on przyprowadzał ludzi do Chrystusa, ale apostołowie, kiedy tylko przybyli, to była pierwsza ich troska odnośnie tych nowonarodzonych ludzi, wierzących, nawróconych. Czy wy otrzymaliście Ducha Świętego? Nie? To dawać. Modlimy się, żeby Duch Święty na was stąpił. I Duch Święty stępował. Chociaż może tutaj nie do końca to wynika bezpośrednio z tekstu dosłownie, ale tekst daje nam pewne wskazówki co do tego i w ogóle całe Dzieje Apostolskie, że to otrzymywanie Ducha Świętego nie było owiane jakąś taką nimbą tajemnicy i nie wiadomo, czy ten Duch Święty stąpił, czy nie. To było widoczne. Nikt nie miał wątpliwości, że Duch Święty stąpił. Bo czytamy dalej, kiedy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze. Szymon to był czarnoksiężnik, który też się nawrócił. Ale skoro on to zobaczył, to znaczy się, że to musiało być widoczne. W innych fragmentów Dziejów Apostolskich możemy powiedzieć, że najczęściej sztowi Duchem Świętym towarzyszy mówienie innymi językami, prorokowanie i wielbienie Boga. Więc ludzie wiedzieli, że otrzymywali Ducha Świętego. I tenże Szymon spostrzegł, że tak Duch Święty zostaje dany, a to był rzeczywiście ktoś, jako czarnoksiężnik, który naprawdę zdumiewał lud, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, swoimi cudami. Ale jak zobaczył Filipa i zobaczył autentyczną moc Ducha Świętego, to było pod ogromnym wrażeniem. I on powiedział, dajcie im mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymywał Ducha Świętego. Piotr odpowiedział mu jednak, niech twe srebro przepadnie wraz z tobą, ponieważ sądziłeś, że dar Boga można nabyć za pieniądze. Nie masz cząstki ani udziału w tym poselstwie, gdyż twoje serce nie jest szczere wobec Boga. Opamiętaj się więc i odwróć się od tego zła. Proś też Pana, czy nie mógłby ci być przebaczony zamysł twojego serca, bo widzę, że jesteś pogrążony w gorzkiej żółci i zniewolony przez nieprawość. Szymon odpowiedział, módlcie się wy za mną do Pana, aby nie przyszło na mnie nic z tego, co powiedzieliście. Taka sytuacja miała miejsce i ona też jest pewną wskazówką dla nas, kto może dawać dar Ducha Świętego, przez czyje ręce. Serce Szymona okazuje się być, myśleć typowo po ludzku, że można kupić. Dajcie mi tę możliwość, ja wam zapłacę dobrze nawet, żebym ja też mógł robić to samo, co wy, bo był pod wielkim wrażeniem tego, co widział. Ale Piotr znowu nie przebiera w słowach, tak? Niech to srebro przepadnie wraz z tobą. Jesteś pełen gorzkiej żółci. Opamiętaj się i to szybko, tak? Bo nie masz udziału, nie masz cząstki w tym poselstwie, gdyż twoje serce nie jest szczere wobec Boga. To znaczy się, wiecie, jak błogosławieństwo Jezusowe mówi, błogosławieni czystego serca, albo oni Boga oglądać będą, to również tym przekazywaniu Ducha Świętego jako daru też mogą uczestniczyć ludzie, którzy mają czyste, szczere serce przed Bogiem. Bo nie będzie mieć udziału w tym ktoś, którego serce jest napełnione nieprawością. Potem Filip został skierowany do eunucha żydowskiego, głosił mu Ewangelię, a potem Duch Pański porwał Filipa. Stało się coś niesamowitego. Ale potem dalej czytamy historię nawrócenia Saula. I kiedy Saul spotkał się z Panem i oślepł, to Pan przemówił do Ananiasza. I czytamy o tym w 9 rozdziale, gdzieś od 10 wersetu. W Damaszku natomiast mieszka pewien uczeń, miał na imię Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu. Ananiaszu, jestem, Panie. Odpowiedział. Wstań, polecił mu Pan, idź na ulicę prostą i w domu Judy odszukaj człowieka o imieniu Saul. Pochodzi on z Tarsu, właśnie się modli. W widzeniu zobaczył człowieka o imieniu Ananiasz, który wszedł, włożył na niego ręce, a on w ten sposób odzyskał wzrok. Ananiasz na to, Panie, od wielu ludzi słyszałem o tym człowieku. W Jerozolimie wyrządził on Twoim świętym wiele złego. Tutaj nie ma, też ma pełnomocnictwo od arcykapłanów, aby pojmać wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Pan mu powiedział, żeby on się nie martwił, skracając historię. I Ananiasz poszedł, wszedł do domu, włożył na Saula ręce i oznajmił Saule, Saulu, bracie, przysyła mnie Pan Jezus, ten, który ci się ukazał w czasie drogi, przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Na te słowa Saulowi natychmiast opadły oczy, jakby łuski, odzyskał wzrok, stał i został oszczony. Tak? Więc Pan posyła Ananiasza, zwykłego ucznia. Tu nie chodzi już tylko o apostoła. Tak? Ale zwykłego ucznia posyła, można powiedzieć zwykłego w cudzysłowie. Duch Święty działa przeróżnie. Bywa tak, że Duch Święty sam wstępuje na ludzi bez jakiejkolwiek pomocy drugiego człowieka. Ale często mamy wzór, w którym to napełnienie ducha dokonuje się poprzez ręce drugiego człowieka, który też jest pełen ducha. Bóg używa Ananiasza. Ty masz pójść. Ty włóż na niego ręce i zostanie napełniony Duchem Świętym. Sam Jezus tego bezpośrednio nie zrobił, chociaż mógł, tylko użył do tego Ananiasza. Więc Duch Święty też nas chce używać do tego, żeby poprzez nasze ręce inni byli napełniani Duchem Świętym. Potem mamy historię nawrócenia Korneliusza, kiedy Duch Święty właśnie w ten sposób wstępuje na ludzi, bez ingerencji ludzi. I Piotr jeszcze mówił, głosił Ewangelię, a już Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających. Także został wylany dar Ducha Świętego na nich. I Piotr, widząc ich, jak mówili językami i wywyższali Boga, powiedział, czy ktoś może odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, podobnie jak my? Więc on to widzi, że takie rzeczy się dzieją. Tak? Kiedy dalej czytamy historię już apostoła Pawła, kiedy oni zostali wysłani na misję z kościoła w Antiochii, poszli do innego miasta podobnej nazwie, Antiochia Pizydejska, i tam głosili Ewangelię. Tak? Żydzi ich odrzucili, ale poganie przyjęli. I czytamy w 13 rozdziale 48 wiersza, że słysząc to poganie, cieszyli się i wyrażali z uznaniem o słowie Pana, a ci wszyscy, którzy byli przygotowani na przyjęcie życia wiecznego, uwierzyli. W ten sposób słowo Pana roznosiło się po całej okolicy. Żydzi się na to, że tak powiem, zburzyli i zaczęły się prześladowania. I natomiast Paweł i Barnaba strząsnęli proch z nóg na świadectwo przeciwko nim, tym Żydom, i udali się do Ikonium. Zostawili po sobie grono uczniów pełnych radości i Ducha Świętego. Czyli znowu widzimy Kościół, widzimy wierzących ludzi, dla których ta kwestia była tak istotna i kluczowa. My stąd odchodzimy, my idziemy dalej, Pan posyła nas dalej, ale zostawili po sobie grono uczniów pełnych radości i Ducha Świętego. I może jeszcze jeden fragment. Kiedy apostoł Paweł przychodzi do Efezu, w 19 rozdziale, pierwsze wersety, czytamy o tym. W Efezie Paweł spotkał jakichś uczniów i zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Zapytał więc, w jakim zatem chrzcie zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Wtedy Paweł wyjaśnił, Jan zanurzał w chrzcie opamiętania i powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w tego, który idzie za nim. To jest w Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa, A kiedy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty, mówili też językami i prorokowali. A było wszystkich tych mężczyzn około 12. Więc znowu widzimy apostoła Pawła, który spotyka jakichś uczniów. I ten zapis dziejów apostolskich wskazuje nam na to, co było troską apostoła Pawła. Uwierzyliście w Jezusa? Super. A otrzymaliście Ducha Świętego? Nie? To dawaj, modlić się, Duch Święty musi na was stąpić. To nie jest kwestia opcji dla chętnych, ale absolutna konieczność. Bez Ducha Świętego nie ma chrześcijańskiego życia w ogóle. Oni to rozumieli i w taki sposób postępowali. Widzimy to, że Duch Święty, czy napełnienie Duchem Świętym w dziejach apostolskich było rozumiane dwojako. Znaczy w takim sensie, że kładziony był nacisk na dwie rzeczy. Po pierwsze, nowo nawróceni mieli zostać oszczeni Duchem Świętym. Więc kładli na to nacisk, żeby ludzie startowali w życie z Bogiem, napełnieni Duchem Świętym, zanurzeni w Duchu Świętym, po chrzcie w Duchu Świętym. Ale potem ci, którzy już byli wierzący, to widzimy, że Kościół zwracał na to uwagę, czy oni są pełni Ducha Świętego, żeby ci ludzie stale napełniali się Duchem i byli pełni Ducha Świętego. Bo to nie jest przeżycie jednorazowe, ale odnawialny proces, który powinien się regularnie, systematycznie stać taką praktyką codziennego życia, żeby chodzić, będąc pełnym Ducha, żeby ten Duch mógł nas stale napełniać. Dbać o to, żeby ten Duch mógł nas stale napełniać. Dlatego Kościół patrzył na to, żeby ludzie, którzy pewne rzeczy czynią, byli pełni Ducha Świętego. I czytamy o tym, że oni byli pełni Ducha Świętego. Jeszcze tu jest jeden fragment, który pominąłem, który mówi apostole Pawle, kiedy spotka pewnego ważnego urzędnika w cesarstwie rzymskim, został zaproszony na audiencję do niego i tam był pewien zły człowiek. I czytamy, że Paweł pełen Ducha Świętego tak przemówił do tego człowieka i ten człowiek oślepł, bo występował przeciwko drogom pańskim. Ale Paweł był pełen Ducha Świętego, tak? To była ich troska, żeby oni byli pełni Ducha Świętego i to, co apostoł Paweł mówił w liście do Efezjan, krótko powiemy o tym fragmencie, bo na pewno przyjdzie czas, że dużo więcej powiem o nim, bo że tak powiem, chcę mówić mówiłem do tej pory o Duchu Świętym Ewangelii Jana, teraz mówię o dziejach apostolskich, a w przyszłym roku jeszcze będę mówić o Duchu Świętym, o darach Ducha Świętego w pismach Pawła. No ale Paweł tutaj mówił się do Efezjan w 5 rozdziale od 15 wersetu. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy. Czyli Paweł mówi, zwraca naszą uwagę na to, bądźcie ludźmi refleksyjnymi, którzy myślą nad swoim postępowaniem. Zwracajcie uwagę na to, jak postępujecie. Badajcie swoje postępowanie. Bądźcie mądrzy, nie głupi, tak? Którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Bo mądry człowiek nie marnuje czasu, nie marnotrawi czasu, ale wykorzystuje najdrobniejszą chwilę. Dlaczego? Bo przyszło nam żyć w trudnych czasach. A skoro Paweł w innym miejscu mówi, że im bliżej końca, tym czasy będą trudniejsze, więc w pewien sposób nasze czasy są dzisiaj trudniejsze niż tamtych ludzi. Bo żyjemy w trudnych czasach. Chodźcie, nie pokażę wam tego, ale ostatnio puściłem to na Facebooka. Filmik z rozmów z ludźmi z tej filozofii gender gdzieś tam na ulicach, gdzie po prostu zadawano proste pytania, bo gender generalnie się skupia do tego, pośród tych ludzi to było wyraźnie widać, że prawdą jest to, co czuję. Do tego to się sprowadza. Czujesz się mężczyzną? Chociaż jesteś kobietą, to jesteś mężczyzną, bo tak się czujesz, tak? I oni po prostu obnażają głupotę tego myślenia, dosłownie, tak? Tymi swoimi pytaniami. Bo pewien mężczyzna, dziennikarz, tak, rozmawia z pewną dziewczyną i mówi, jestem mężczyzną czy kobietą? Ona mówi, z wyglądu jesteś mężczyzną, ale nie wiem, tak? No to jestem kobietą. No dobrze, to bardzo dobrze. Jest białym człowiekiem, tak? Ale jestem chińską kobietą. Bardzo dobrze. Jesteś to, bądź chińską kobietą. Facet gdzieś, powiedzmy, wzrostu, myślę, że pomiędzy 170 a 175 cm, mówi dalej, to ja jestem kobietą chińską, która ma 195 cm wzrostu. I ta dziewczyna się tak na niego patrzy i on się pyta, jest tak czy nie jest? A ona zaczyna wątpić. No przecież głupotę by teraz powiedziała, że on ma 195 cm, nie? Ale zobaczcie, zapędził ją w kozi róg. No przecież taka jest mentalność tych ludzi. Skoro potem jest pokazany facet, który ma, nie wiem, z 50 lat, ale się ma za 7-letnią dziewczynkę, ubrana jak dziewczynka, tak? Do czego prowadzi głupota tego myślenia, która na Zachodzie ma miejsce? My jesteśmy od tego jeszcze, że tak powiem, w naszym kraju to tak nie przychodzi. To dopiero zaczyna tu się forsować. Ale na Zachodzie dochodzi do takich rzeczy, że nam się tu w głowie jeszcze nie mieści. Spróbuj tylko coś powiedzieć. Teraz jeden pastor za to, że powiedział, że pokazywanie w Anglii, to w Anglii się dzieje, już nie tam w jakichś egzotycznych krajach, że pokazywanie gołych mężczyzn z tego środowiska LGBT na lekcjach w szkole jest szkodliwe dla dzieci. To został zwolniony z pracy. Dostawał pogróżki, że przyjeżdżały z zakładu pogrzebowego do niego ludzie, bo usłyszeli, że on umarł, tak? Za wyrażenie swojego poglądu niedługo może się okazać, że może być bardzo niebezpiecznie. Lepiej będzie dla niektórych siedzieć cicho, bo nie wiadomo, co się stanie. Ale wiecie, co Biblia mówi? Że ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy, Bóg na nich ześle ducha ostrego obłędu. I kiedy patrzałem na tych ludzi, co za durnoty gadają, to pomyślałem, właśnie widzę ducha obłędu. Inteligentni ludzie, którzy nie widzą, w jakiej rzeczywistości żyją. I już nic nie wiedzą, co jest prawdą. Prawdą jest to, co ja czuję. A czuć mogę wszystko, więc wszystko staje się względne. Nie ma obiektywnej prawdy. Już, tak? Dlatego też, kiedy Słowo Boże mówi, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach, tym bardziej potrzebujemy Ducha Pańskiego, tak? Dlatego koniec z brakiem rozsądku, mówi Paweł. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Koniec z brakiem rozsądku. Tu nie ma czasu na głupoty już, tak? Na to, że my możemy sobie pewne rzeczy lekceważyć. Tu trzeba zrozumieć ducha czasu jakby, że ten czas jest niezwykle istotny dla nas, w jaki sposób my go wykorzystamy. Oby w jak najlepszy, żeby nie zmarnować żadnej chwili. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. W chrześcijaństwie nie ma nic bardziej istotnego, jak być w centrum woli Bożej. Jezus na to przyszedł, tak? Że z woju księgi napisano o mnie, psalm mówi, prorokując o tym, co jest we wnętrzu Jezusa, moim pragnieniem jest czynić wolę Twoją. Jezus o tym mówił, moim pokarmem, ja się tym karmię, wolą Ojca. I całe jestestwo, całe życie, każda myśl, słowo i czyn Jezusa na ziemi było wypełnieniem woli Ojca. Tak, bo On się karmił wolą Ojca i nie chciał żyć swoją wolą, i by pełnić swoją wolę, ale wolę Ojca, tak? Dlatego, że tak żył, to kiedy przyszła próba, to mógł powiedzieć w obliczu najgorszej próby, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Ale Jezus został przygotowany do tego momentu. Przez całe swoje wcześniejsze życie się do tego przygotowywał i był gotowy na ten moment, żeby wybrać wolę Ojca, która się bardzo w pewien sposób była... Chciałby ją odsunąć od siebie, tak? Wolę Ojca. Sam Jezus mówił, że mogą być ludzie, którzy mogą czynić niesamowite rzeczy w Duchu Świętym, w darach Ducha Świętego, czynić znaki i cuda, wyganiać demony, robić inne potężne rzeczy, a Jezus mówi, nie znam was, bo nie pełniliście woli Ojca. Czyli zewnętrznie mogą być ludzie, którzy mogą być uznani w takim zewnętrznej ocenie za niezwykle duchowych i pełnych Ducha Świętego, a z perspektywy Bożej on ich nie zna. Bo nie pełniliście woli Ojca. Czyli tak ważne jest wypełnić wolę Ojca. Można służyć jakby w Kościele, nie pełniąc woli Ojca. Dlatego nie dziwi się, że Paweł mówił, zaklinam was, w liście do Rzymian, 12 rozdziale, 1 i 2 wersecie, zaklinam was na miłosierdzie Boże. Składajcie ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Nie upodabniajcie się do wzorców tego świata, ale przemieniajcie swój umysł po co? Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest Bogu miłe, co jest dobre i co jest doskonałe. Więc starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Tak? To jest jedna z najważniejszych rzeczy, które możemy w życiu dążyć i pojąć i zrozumieć. Co jest wolą Boga? Dla mnie. Kiedyś było takie zdarzenie, kiedy Dawid, człowiek według Bożego serca, który uwielbiał Boga i chciał sprowadzić Arkę Bożą, Arkę, która symbolizowała Bożą obecność do Jerozolimy, Zrobił to, nie badając woli Pana. Zrobił to z całego serca, uwielbiał Boga, ale nie sprowadził Arki Bożej, dlatego że nie przygotował się do tego, nie zbadał, jaka jest wola Boża, że powinni Arkę nieść tylko lewici, bo tylko oni są powołani do tego i nieśli to nie lewici. Kiedy konie szarpnęły wozem, na którym była Arka i wydawało się, że Arka może spaść, pewien człowiek, który miał na imię Uza, chciał przytrzymać, dobrze chciał i zginął na miejscu. Przez nieuwagę Dawida zginął człowiek. Dawid po kilku miesiącach zrozumiał, jaki błąd popełnił. Zlekceważył wolę Pana. Nie zbadał jej dokładnie. Dlatego stało się to, co się stało. Stała się tragedia. To była jego odpowiedzialność, bo on do tego dopuścił przez swoje zaniedbanie. Tak? Ale to pokazuje nam, jak niezwykle istotne jest, by wszystko czynić zgodnie z wolą Ojca, że tam nie ma miejsca na jakieś takie własne rzeczy, wnoszenie swoich rzeczy, tak jak Saul, ja może postąpię trochę inaczej, ja nie wykonam rozkazu Pańskiego, pewne bydło zostawię, przyniosę je w darze dla Pana i tak dalej, i tak dalej. Wola Ojca. I dalej czytamy, nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Ciekawe zestawienie. Wiecie, alkohol czy wino z napełnieniem duchem. Dlaczego ludzie piją alkohol? Wiecie, po angielsku to jest spiritus, znaczy w łacinie też tak jest, pewnie w greckim podobnie. Spiritus, a spirit to duch, tak? Więc jak się mówi, że herbatkę z duchem się wypije, to każdy wie, o co chodzi, tak? Czyli ludzie mają świadomość, że poddając się pod wpływ alkoholu, stan ducha ludzkiego czy duszy ludzkiej zostaje wprowadzony w inny stan. Pod wpływem jest, tak? Dlaczego ludzie piją alkohol? By było im lepiej. By mieć lepszy humor. By zatopić swoje smutki. Bo kiedy się napijesz, to jest ci lepiej. Świat, tak zaczynasz lepiej widzieć życie, problemy. Często ludzie pod wpływem alkoholu stają się prawdziwymi sobą. Puszczają wszelkie hamulce, tak? Można często pod wpływem alkoholu poznać, jaki naprawdę człowiek jest. Prawdziwy. Ale to, co mówi apostoł Paweł, nie upijajcie się winem, bo przy tym łatwo nieprzyzwoitość. Na początku jest fajnie i super, a później jest tragedia, tak? Jest rozwiązłość, jest zepsucie. To niszczy człowieka. Tutaj dosłownie gdzieś tam wyczytałem to nie upijajcie się winem, bo przy tym łatwo nieprzyzwoitość, że tam jest taki termin medyczny użyty, że ludzkie ciało się rozkłada. W tym sensie, że wiecie, pewnie człowiek po tym alkoholu traci władzę w ogóle nad sobą, tak? Traci kontrolę. I w ten sposób traci jakby ratunek czy zbawienie. Ale Paweł mówi, dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Nie jednorazowe przeżycie. Stale by mógł was napełniać. Dbajcie o to. Czy dosłownie jest tam, dawajcie się napełniać Duchowi. To znaczy się, że to nie my się napełniamy Duchem. Jak niektóre przykłady mówiły, to troszeczkę zmienia jakby nacisk. Tylko chodzi o to, żebyśmy my otworzyli się, żeby Duch mógł nas napełniać tak, jak chce. Tak, jak On chce, tak? A On chce. To jest bez dwóch zdań. On na pewno chce. Ale chodzi o to, żebyśmy my zadbali, żeby Duch mógł nas stale napełniać. To znaczy się, że naszym zadaniem jest tworzyć warunki Duchowi Świętemu, że mógł swobodnie przez nas przepływać, swobodnie w nas działać, żeby nie było żadnych zatorów, tak? Czyli chodzi o otwarcie się generalnie, że musimy być otwarci. Paweł pisał do jednego ze zborów w Koryncie konkretnie, otwórzcie wasze serca, bo jest w nich ciasnota. Tak? Czyli, że serce może stać się ciasne, że Ducha Świętego można zgasić, można zasmucić i że Duch Święty nie ma tej swobody poruszania się w człowieku, bo człowiek postawił mu tamę. To ktoś powiedział coś takiego. Jeśli człowiek jest przepełnionym samym sobą, to nie ma w nim już miejsca na Ducha Bożego. Bo jak jesteś pełen samego siebie, no to jak, tak? Dlatego nie dziwię się, że na przykład błogosławieństwa mówiły błogosławieni ubodzy w duchu. Bo człowiek ubogi to ktoś, kto jest świadomy tego, że nic nie ma, że jest nędznikiem, tak? Bo tam jest dosłownie ktoś świadomy swojej nędzy. Nie tylko jakiegoś ubóstwa, ale nędzy. Nie masz nic, co było wartością przed Bogiem, że potrzebuje wszystkiego od Boga. Dlatego też w innym miejscu apostoł Paweł mówi, kto mnie ma, że coś wie, nie stanie się głupim, aby posiadł mądrość. Czyli w tym sensie, że musisz jakby zdać sobie sprawę, że ty nic nie wiesz, tak? Że otworzyć się przez to, że mogę przyjąć nową wiedzę, mądrość, która pochodzi z góry. Czyli otworzyć się, dać miejsce, żeby Duch mógł nas napełniać, tak? To tak jak ta wdowa Sarepty, której w tym symbolicznej historii w Starym Testamencie miała nas nosić jak najwięcej naczyń, żeby oliwa się lała. Przyniosłaby jeden garnek, byłby zalany jeden garnek. Ona napożyczała od sąsiadów, ile wlezie. Wszystkie garki z okolicy pożyczyła. I wszystkie zostały zapełnione. Gdyby miała jeszcze więcej garków, i te by były zapełnione. Czyli oliwa lała się dopóty było naczynie wolne, tak? Dopóki było miejsce. I to jest też pewien obraz dla naszego życia, że jeżeli w naszym życiu jest miejsce na Ducha Bożego, bo dbamy o to, żeby wymieść wszystkie rzeczy, które mu przeszkadzają, to Duch Święty może się lać i lać do naszego życia. Poza tym to, co mówiłem tydzień temu, niezwykle istotne jest posłuszeństwo też Duchowi Świętemu, żeby poddać się Jego prowadzeniu, tak? Żeby On mógł nas stale napełniać. To posłuszeństwo, o którym mówi Paweł, mówi się do Rzymian, że kto żyje w cielesny sposób, dąży do śmierci, ale kto żyje według Ducha, tak? Czyli poddaje się Duchowi, kieruje się Duchem, dąży do życia i pokoju. To jest to poddanie się pod to prowadzenie, żeby Duch Święty mógł z nami robić to, co chce. I to jest tak troszeczkę jak z tym winem, tak? Że wino traci, człowiek traci w pewnym momencie kontrolę z powodu alkoholu, ale ta kontrola niszczy człowieka, a tu chodzi o to, żeby w pewien sposób oddać kontrolę nad sobą Duchowi Pańskiemu. Stracić panowanie na rzecz Jego panowania nad sobą, ale to nie jest takie jak w przypadku alkoholu, że człowiek traci i się coś złego dzieje, ale to jest świadomy akt, także my się Jemu oddajemy, żeby On mógł robić z nami, co zechce, prowadzić nas, żeby być poddanymi pod Jego natchnienie, pod Jego myśli, Jego dążności w nas. I to nie niszczy człowieka, ale nas buduje, tak? To poddanie się Duchowi Świętemu, to jakby trochę taka utrata kontroli nad swoim życiem, nie przynosi zniszczenie czy tą rozwiązłość do naszego życia, ale zbudowanie do naszego życia, wolność jeszcze głębszą i znowu się stajemy prawdziwymi sobą, tak? W Chrystusie. Do prawdziwej tożsamości, odkrycia samych siebie, jacy naprawdę jesteśmy, to w Duchu Bożym nas prowadzi do jeszcze większej wolności. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Paweł mówi, w jaki sposób, między innymi, konkretnie stwarzać warunki, żeby Duch Święty mógł nas napełniać. Powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów, natchnionych pieśni, czyli głównie mówimy o psalmach, które są w Biblii. Czy to jest księga psalmy, która jak żadna inna księga nauczyła mnie wylewać serce przed Bogiem, nauczyła mnie modlić się i w księdze psalmów znajdziecie całą Ewangelię i wszystkie najważniejsze tematy Biblii. Wszystko jest w psalmach. Tam to jest. Każda inna księga, oczywiście wszystko jest pożyteczne, ale osobiście mogę powiedzieć, że żadna inna księga nie wywarła na moje życie modlitewne tak dużego wpływu jak psalmy. Wszystkich innych ksiąg biblijnych. Chociaż wszystkie wywarły jakiś wpływ. Dawid był człowiekiem nieprzeciętnym zupełnie w historii biblijnej, który jak nikt inny uwielbiał Boga i około połowy psalmu przypisuje się jego autorstwu. On to rozumiał, jak ważne jest uwielbienie Boga. I dlatego był człowiekiem według Bożego serca, który żył choć w Starym Testamencie, to tak naprawdę żył w łasce nowotestamentowej. I on to rozumiał. On widział już Jezusa i wiedział, że jest Jezus, chociaż może nie na pełnego objawienia na jego temat, ale miał jakieś objawienie na temat Jezusa, już będąc w Starym Testamencie, bo był tak blisko Boga. Był tak blisko Boga. Dlatego on tego nauczył Izraela, to jest jego pieśń, na tym podstawie, której to ciągle powtarzam. Albowiem Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Po drugie, kiedy to jest mowa o pieśniach duchowych, to trzeba też wspomnieć o językach. O modlitwie czy śpiewie w językach. Że apostoł Paweł sam mówi, wiecie, ja wiem, że nikt z was nie modli się tyle na językach, co ja. Nikt z was nie modli się tyle na językach, co ja. A słowo mówi, że Dar języków jest dany po to, żeby budować ducha człowieka. Żeby budować ducha człowieka. I czy jest... Ja uważam, że jest pewna zbieżność pomiędzy tymi słowami Pawła, który mówi, że on się modlił więcej niż wszyscy inni na językach, a tym, jakie było jego duchowe życie, jak on wywarł wpływ na świat. Bo jest jedną z postaci po Jezusie, która wywarła największy wpływ na historię ludzkości. Można tak śmiało powiedzieć. Natomiast odnośnie życia apostoła Pawła. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. A może jeszcze dodam, że do tego wersetu 19 w liście do Kolosan, kiedy Paweł mówi podobne słowa, to tam słowa psalmy czy hymny, pieśni duchowe zamienia sformułowaniem, chociaż cały jakby ciąg wersetów jest bardzo podobny, ale w tym miejscu stawia tak: niech słowo Chrystusowe mieszka was w całej obfitości. Niech słowo Chrystusowe mieszka was w całej obfitości. Więc śpiewanie piosenek, wiecie, to nawet ludzie wiedzą z takiego ludzkiego doświadczenia, że śpiewanie pieśni podnosi na duchu. Że ma wpływ na wnętrze człowieka, śpiewanie pieśni. Tak? Żołnierze to wiedzieli, kiedy śpiewali piosenki. Inni ludzie, nawet ludzie, którzy sobie podpiją, to na co bierze ich ochota? Na śpiewy. Wtedy o! Wtedy na śpiewy bierze ludzi. Ludzi, którzy się poddają wpływowi alkoholu. Tak? Tu jest to zestawienie, bo są pewne podobieństwa między winem a uleganiem wpływowi Ducha Bożego. Że człowiekowi też się chce śpiewać, jak jest pełen Ducha Świętego. Nikt nie będzie pełen Ducha Świętego i smutny. Może być zasmucony z powodu grzechu innych ludzi, bo leżą ci na sercu i będziesz z powodu ich płakać i będziesz się o nich modlić. Ale ty sam nie będziesz smutny. Będziesz pełen radości Ducha Świętego. Bo to jest owoc Ducha, tak? Owocem Ducha jest miłość, pokój, radość. Więc dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo kiedy uwielbiamy Boga, kiedy otwieramy się na dziękczynienie za wszystko, przez wszystko i we wszystkim, to zaczynamy się prawdziwie Nim rozkoszować. Skupiamy się całkowicie na Nim. To zrobił Dawid, dlatego miał tak bliskie poznanie Boga. I o to chodzi w naszym życiu, że kiedy my dbamy o to, żeby Duch mógł nas stale napełniać. Nasiąkamy Bożym Słowem. Nasiąkamy tym, co jest duchowe. Kiedy pozwalamy, żeby cokolwiek, co ma duchową wartość, miało wpływ na nasze życie, oddziaływało na nasze myśli, na nasze życie, na naszego ducha, to sprawia, że my się napełniamy tym Bożym Duchem i ten Duch może nas napełniać. Może nas napełniać. Słuchajcie, skoro dla nich to było tak istotne, o ileż bardziej dzisiaj dla nas musi być. Ta dbałość o to, że jeśli ktoś się nawróci, a ty masz Ducha Bożego, to zadbaj o to, żeby ta osoba została napełniona Duchem Świętym. Żeby została oszczona w Duchu Świętym. Pilnuj tego, żeby to stało się w jej życiu. A jeżeli już jesteśmy napełnieni, oszczeni Duchem Świętym, jesteśmy wierzący, to niezwykle istotna jest ta dbałość nasza, żeby Duch mógł nas stale napełniać. Żeby nie został w pewnym momencie przygaszony i się okazało, że już nie jesteśmy ludźmi pełnymi Ducha. Bo myślę, że ze względu na te czasy, które są i które będą, to staje się coraz ważniejsze. Żebyśmy byli właśnie takim kościołem, gdzie się kładzie na to nacisk. Na to, żebyśmy jako kościół, indywidualnie każdy z nas, byli ludźmi, którzy dbają o to stale, żeby Duch Boży mógł nas napełniać. Tak się składa, że czytałem teraz taką myśl, fragment z jednej z książek Tozera, to takiego znanego pastora, który był bardzo radykalny. I z marszy 10 latach, czyli żył na przełomie XIX-XX wieku, i on powiedział coś takiego o Duchu Świętym. Nauczanie o Duchu Świętym w życiu człowieka wierzącego było przez ponad połowę ostatniego stulecia okryte mgłą niejasności. Królestwo chaosu otaczało tę prawdę. Dzieci Boże były uczone różnych, sprzecznych ze sobą doktryn, wprowadzanych z tych samych tekstów, ostrzegane, straszone i onieśmielane, aż wreszcie instynktownie wzbraniały się przed każdą nauką biblijną, która dotyczyła Ducha Świętego. Chaos ten nie powstał przypadkowo. Uczynił to wróg. Szatan wie, że biblijne chrześcijaństwo pozbawione ducha jest tak samo martwe jak modernizm czy też herezje. Wróg robi więc wszystko, co jest w jego mocy, aby uniemożliwić nam przyjęcie naszego prawdziwego chrześcijańskiego dziedzictwa. Kościół bez ducha jest tak samotny i bezradny, jak bezradny byłby Izrael na pustyni, gdyby go opuścił słup ognia. Duch Święty jest naszym słupem obłoku w dzień i słupem ognia w nocy. Bez Niego możemy tylko błąkać się bez celu po pustyni. A tak właśnie z pewnością dzieje się dzisiaj z nami. Kościół rozpada się na małe, izolowane grupy, z których każda podąża za błędnym ognikiem czy też świetlikiem w mylnym mniemaniu, że podąża za szekiną, obłokiem chwały. Jest to nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne, abyśmy znów ujrzeli ten płonący słup ognia. Kościół może mieć światło tylko wtedy, gdy jest pełen ducha, a pełen ducha może być tylko wtedy, gdy składa się z członków napełnionych każdy z osobna przez ducha. Ponadto nikt nie może być napełniony, nie będąc przekonany, że owo napełnienie jest częścią całej woli Bożej i że nie są to jakieś specjalne, dziwne, nadzwyczajne czy też niezwykłe dodatkowe poczynania Boga, lecz właściwe dla Niego duchowe działania oparte i wynikające z dzieła odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Dlatego niech to Słowo Boże dzisiaj nas zachęca, żebyśmy mogli wejrzeć w swoje życie i przykładać dbałość właśnie do tego, żeby Duch Boży mógł nas stale napełniać. A jeżeli dzisiaj ktoś pośród nas nie jest pewny, czy jeszcze otrzymał Ducha Świętego, to pierwsze napełnienie, to możemy się o to modlić. Tu i teraz. Żebyś został napełniony Duchem Świętym. A jeśli już jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to poddawanie się Duchowi Bożemu będzie coraz ważniejsze w naszym życiu. Niech jest coraz ważniejsze. O nic innego bardziej nie dbajmy. Nie o wygląd, chociaż to oczywiście też ważne, żeby każdy wyglądał ładnie, schludnie i tak dalej. Ale tak mówił apostoł, jak mówi Jezus sam, że nie chodzi o to, żeby kubek na zewnątrz był ładny, a w środku był pełen zgnilizny, tak? Ale chodzi o to, żeby w środku było czysto, żeby było pusto, żeby Duch Boży mógł wstąpić w to miejsce. To nie chodzi o to, że my musimy być najpierw święci, żeby On mógł nas napełnić, bo to przecież On jest duchem uświęcenia, ale chodzi o serce, które jest czyste, które nie chce trzymać jakichś grzechów w sobie, ale chce je wszystkie oddać też, żeby On mógł wynieść to z naszego życia. Niech On zrobi porządek z tym, niech wymiecie wszelkie brudy z naszego życia i niech nie napotka z naszej strony sprzeciwu i oporu. Kiedy On będzie chciał zrobić swój porządek, Boży porządek w naszym życiu. Więc powstańmy, będziemy się modlić. A jeżeli chcesz, jeżeli dzisiaj wiesz, że masz wątpliwość co do tego, czy w ogóle zostałeś napełniony Duchem Bożym, a chcesz, żeby Duch Boży dla Ciebie stąpił. Ja o tym będę mówić jeszcze nie raz, więc to nie jest jedyna okazja. Jeśli nie mówisz językami, możesz mówić językami. Każdy może mieć ten dar. Każdy może mieć ten dar. Chociaż Słowo Boże zachęca nas też do innych darów. Języki są absolutnym fundamentem, podstawowe, co nie znaczy, że są gorsze, ale są fundamentalne dla budowy ducha wierzącego człowieka. Dlatego warto je mieć. Warto je mieć. Czasami nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy, o co się modlimy, czy przeważnie nie rozumiemy, albo może nawet zawsze nie rozumiemy, o co się modlimy, kiedy modlimy się na językach. Ale Bóg wtedy, bez ograniczeń naszego umysłu, może się wstawiać za nami, w nas, za wolą Ojca. Za wolą Ojca. Więc będziemy się modlić. bo potrzebujemy tego słowa. Wierzę, że my potrzebujemy i taki jest też wymóg czasów i tego, że my jako Kościół musimy być właśnie Kościołem rozpoznawanym przez to, że dbamy o to, żeby stale nas Duch Boży mógł napełniać i żebyśmy byli ludźmi pełnymi Ducha Bożego. Żebyśmy takimi ludźmi faktycznie byli. Nie trochę pełnymi, ale takimi, o których będzie można wydać świadectwo, że tu są ludzie pełni Ducha Bożego. Ja taki chcę być. Ja wiem, że Duch Boży jest we mnie i was jest, a to nie znaczy, że to już jest wszystko, co Duch Boży dla nas ma. Ma coś daleko więcej. Ma coś daleko większe rzeczy, ale potrzebuje ludzi, którzy będą gotowi mu się całkowicie oddać, żeby Bóg nas poprowadzić gdziekolwiek zechce. A nie usłyszy nie z naszej strony. Jeśli ktoś będzie chciał modlitwy, możecie tu wyjść do przodu. Będziemy się modlić też o was. Bo tak jak mówiłem, Duch Święty może stąpić na ciebie w każdym miejscu. Ja przeżyłem przez Duchem Świętym, nikt na mnie rąk nie wkładał. Ja się w ogóle nawróciłem poza Kościołem. Później dopiero Bóg mnie doprowadził do Kościoła, tak? Ale Duch Święty napełnił mnie. Bo ja byłem spragniony, byłem otwarty. Chociaż może wtedy nawet nie wiedziałem, że to się nazywa chrzest Duchem Świętym. To dopiero później z rozpoznaniem Słowa Bożego przyszło. Ale też jest tak, że kiedy wkładamy ręce, to bardzo często właśnie przez składanie rąk Duch Święty zostaje udzielony ludziom. Więc módlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje Słowo i Duchu Święty oddajemy siebie w Twoje ręce, abyś Ty, Duchu Święty, mógł działać w nas, przygotowywać nas, napełniać nas. Niech to Słowo wykona swoją pracę. Niech otwiera naszego ducha jeszcze bardziej na wszystko to, co masz dla nas. Niech ta oliwa Ducha Świętego leje się bez ograniczeń w nasze życie. Niech tam nie będzie mało miejsca, ale że mamy dla Ciebie dużo miejsca. Bo chcemy Ciebie, jak mówi Twoje Słowo, kto prosi o Ducha Świętego, to Ty nie jesteś ojcem złym, ale jesteś dobrym ojcem i dajesz to dobre rzeczy tym, którzy Ciebie proszą. A najlepszą rzeczą, jeśli tak można powiedzieć, rzeczą, którą dajesz, jest Twój Duch Święty. Twój Święty Duch w nas. Mając Twojego Ducha, mamy tak naprawdę wszystko, bo mamy Chrystusa i w Chrystusie zostało darowane nam wszystko. Całe błogosławieństwo niebios jest w Twoim Duchu, Panie, którego nam dałeś jako zadatek naszego dziedzictwa. Dlatego, Duchu Boży, Ty wiesz, czego każdy z nas potrzebuje. Ty wiesz, że mówienie językami to jest fundament, ale są też inne dary Ducha Świętego, których tak jeszcze dzisiaj niewiele pośród nas się przejawia. A Ty masz więcej. I chcesz większe rzeczy czynić, niż do tej pory czynisz. I wierzę, że Ty przygotowujesz nas, poszerzasz naszego ducha, abyśmy byli w stanie przyjąć więcej, nie zbraniali się przed tym. Kiedy Ty zechcesz udzielić nam większych darów łaski, to nie znajdziesz oporu z naszej strony, ale otwartość i gotowość uczenia się i przyjmowania. Duchu Boży, napełniaj Twój Kościół. Napełniaj Twój Kościół Twoim Świętym Duchem. Duchu Święty, jak byłeś w stanie napełniać Kościół w Dziejach Apostolskich, ileś razy, tak iż pełni Ducha szli i głosili Ewangelię. To samo czyń pośród nas. Oddajemy się Tobie. Oddajemy się Tobie. Hallelujah.